Drogo umiłowani w Chrystusie Panu naszym, bracia i siostry, sprawia mi wielką radość. Jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu. Jak Was wspomniał, że mamy jeszcze takie możliwości, że mamy jeszcze takie błogosławieństwa, że możemy podróżować, że możemy się odwiedzać, że możemy wzajemnie się pocieszać, czerpać z tego Słowa Bożego. Dlatego, jak brat również wspomniał w modlitwach, jest wiele braci i sióstr, nie tylko w Polsce, którzy pragną takiej społeczności, a którym niestety wiek, zdrowie, inne okoliczności życia przeszkadzają, że z takiej społeczności nie mogą korzystać. I również ci bracia myślami, modlitwami są z nami, czasami przesyłają pozdrowienia i ja chciałbym się tutaj z tej okoliczności korzystając, chciałbym przekazać braterskie, chrześcijańskie pozdrowienia najpierw od naszego zgromadzenia braci i sióstr z Bolwiller, braci i sióstr ze zgromadzenia ze Staffelfelden, z którymi mamy bardzo bliską łączność, bracia, których często gościliście tutaj na polskich konwencjach, a którzy w tej chwili z racji wieku i różnych dolegliwości już fizycznych niestety nie mogą tak daleko podróżować. Wspomnę tylko 2-3 nazwiska. Braterstwo Libertowie, Braterstwo Woźniakowie, Braterstwo Grunowie. Wszyscy ci bracia prosili, aby serdecznie braterstwo tutaj pozdrowić. Jak również wszyscy bracia i siostry z całej Francji też myślami są z pewnością tutaj z nami. Prosili, aby przekazać miłość i życzenia wytrwania w prawdzie. Do tych pozdrowień dołącza się moja mamusia z Myślachowic z mężem, która prosiłaby Was pozdrowić, jak i również syn Oliwiera, brat w Panu z jego małżonką prosili, aby również braterstwa tutaj pozdrowić. Drodzy braterstwo, chciałbym podzielić się pewnym tematem z Pisma Świętego, tematem, który chciałbym, aby był dla nas wszystkim zbudowaniem, a temat nazwiemy sobie 3 albo 4 znaki Mojżesza. Życie Mojżesza, drodzy braterstwo, jest dla nas źródłem wielu lekcji duchowych i z tej postaci, z tego męża wybranego przez Boga możemy nauczyć się wielu szczegółów dotyczących rozwoju planu Bożego. Możemy nauczyć się wielu figur, wielu równoległości, które również pozwalają nam lepiej zrozumieć plan Boży. Mimo tego, że Biblia zachęca nas, aby zachować daleko idącą ostrożność w wyciąganiu wniosków i proponowaniu różnych figur, możemy jednak powiedzieć, że często, nie zawsze, ale często, Mojżesz przedstawia nam figuralnie naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy sięgniemy do Pisma Świętego, do 5 Księgi Mojżeszowej, 18 rozdział, a 18 i 19 werset, czytamy to zapewnienie i te słowa prorockie, które często powtarzamy, a które powtórzone zostały i w Nowym Testamencie, gdzie Pan powiedział, przypomnę, 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, 18 i 19 werset, że wzbudzę im proroka spośród braci ich, takiego jak ty. To powiedział Pan Bóg do Mojżesza. Włożę moje usta w jego usta i będzie mówił do nich wszystko, co mu rozkażę. Jeśli więc kto nie usłucha moich słów, które on mówić będzie w moim imieniu, to ja będę dochodził tego na nim. W Nowym Testamencie te same wersety są zakończone bardziej ostrym nawet ostrzeżeniem, że ten, kto nie będzie słuchał jego słów, taka istota zostanie wytracona. W tych proroczych słowach mowa jest, i myślę, że braterstwo zgodzicie się ze mną, że mowa jest tutaj o naszym Panu Jezusie, tym wielkim proroku i wyzwolicielu całej ludzkości z niewoli, grzechu i śmierci. Mojżesz, mąż bardzo spokojny, bardzo pokorny, człowiek wielce uprzywilejowany, który rozmawiał z samym Panem Bogiem w sposób bardzo bezpośredni. Pismo mówi, że rozmawiał twarzą w twarz. Mimo ten człowiek właśnie tak uprzywilejowany, tak uzdolniony, mimo licznych swoich zalet, posiadał jakąś bliżej nieokreśloną wadę wymowy. Godnym podkreślenia, a nawet i głębszego zastanowienia się jest fakt, że Bóg wybrał właśnie takiego człowieka z wadą wymowy, albo jak mówi stare polskie tłumaczenie, ciężkiej mowy i ciężkiego języka, takiego człowieka obrał Pan Bóg, aby to on poprowadził jakże trudne negocjacje z Faraonem w celu uwolnienia całego narodu. Generalnie biorąc, z naszego ludzkiego punktu widzenia, dla tak ważnej misji my wybralibyśmy kogoś bardziej elokwentnego, kogoś o łatwej wymowie i o dużym darze prorokowania, przekonywania, powiedzielibyśmy o dużym darze perswazji. Ale i ta rzecz należy właśnie do wspaniałomyślności planu Bożego, do tych licznych sytuacji biblijnych, gdzie potwierdzają się słowa proroka, że myśl i zamiar Boga bardzo często różnią się od sposobu rozumowania człowieka. Wybór Aarona, braterstwo pamiętają, brata Mojżesza, na stanowisko jego rzecznika prasowego, tak nazwalibyśmy dzisiaj to jego stanowisko, wybór Aarona na stanowisko ust Mojżesza, też jest bardzo piękną lekcją i dla nas. Już teraz możemy zapamiętać tę ważną lekcję z życia Mojżesza i zastosować ją do nas. Każdy poświęcony z ludu człowiek, każdy poświęcony Bogu człowiek może powiedzieć sobie, że mimo, że jestem grzesznym i upadłym, mimo, że nie jestem wcale doskonałym, że upadam często tak w słowie, jak i w uczynku, ale Pan Bóg jest w stanie uzdolnić mnie, by czysta Ewangelia, aby czyste słowa prawdy i pocieszenia wychodziły z moich ust. Według boskiej obietnicy On, Pan Bóg, przez Ducha Swego Świętego podpowiada nam i poprowadzi każdą ważną naszą rozmowę. To On potrzebnie to słowo z tyłu, mówiące do nas, On potrzebnie ten odpowiedni argument, to Pan Bóg poprowadzi najtrudniejsze nawet nasze negocjacje. Głównym zadaniem Mojżesza, jego życiową misją, było wyprowadzenie narodu żydowskiego z niewoli w Egipcie. Mojżesz w pewnym momencie swego życia był człowiekiem bardzo bogatym. Był człowiekiem wysoko wykształconym. Wykształconym we wszelkiej mądrości i nauce egipskiej. Korzystał z wielu przywilejów należących się księciu egipskiemu. Mimo tego wszystkiego odrzucił on jednak to łatwe, powiedzielibyśmy, życie i potrzebą jego serca stało się dobro jego żydowskich braci i sióstr. Potrzebą jego serca stało się, aby odwiedzić właśnie jego braci i sióstr i wyprowadzić ich na wolność. I kiedy przeczytamy słowa te zapisane w Dziejach Apostolskich, w siódmym rozdziale, to jest urywek mowy świętego Szczepana, Dzieje Apostolskie, siódmy rozdział, od 23 do 28 wersetu, czytamy takie słowa. A gdy skończył 40 lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich, synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim i pomścił krzywdzącego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się pośród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić, tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? ta pierwsza, drodzy braterstwo, próba uwolnienia, to co właśnie odczytaliśmy w wersecie 25, że Mojżesz sądził, że bracia jego zrozumieją, że Bóg chce ich wybawić, dać im wybawienie, ta pierwsza próba zakończyła się zabiciem Egipcjanina i ucieczką Mojżesza na długich 40 lat do kraju Madianitów. Mojżesz, tak jak później Pan Jezus, został odrzucony, odepchnięty przez swój własny naród. Dlatego łatwiej jest nam zrozumieć pewną rezerwę, a czasami nawet możemy to nazwać pewną niechęć, jaką wykazywał Mojżesz, aby stanąć na rozkaz Pana na czele tego narodu i wyprowadzić ich z Egiptu. Ze sceny rozgrywającej się u stóp góry Choreb przy palącym się krzewie możemy wnioskować, że Mojżesz bardziej obawiał się niewiary swoich własnych braci, aniżeli opozycji samego Faraona. A jeśli nie usłuchają mnie, a jeśli mi nie uwierzą, a jeśli znowu usłyszę słowa, któż się ustanowił przełożonym i sędzią nad nami, to czy braterstwo, dlatego też, aby utwierdzić Mojżesza, aby utwierdzić ten lud, Bóg, Jahwe, oznajmia mu swoje imię, poleca pokazać, przekazać, poinformować cały naród o jego imieniu, imieniu Jahwe. I odczytajmy słowa z drugiej księgi Mojżeszowej, 3 rozdział 16-18 wersetu. Idź i zgromadź starszych Izraela i powiedz im: Pan Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, mówiąc: patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niewoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Hetejczyków i Amorejczyków i Perezyjczyków i Chiwejczyków, Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu: Pan Bóg Hebrajczyków objawił się nam. Chcemy więc odbyć 3-dniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu Bogu naszemu. Z tych słów wynika, że przekonanie własnych braci Żydów, że nadszedł już teraz moment oswobodzenia, miał być niejako krokiem wstępnym, niezbędnym i poprzedzającym dalszą działalność Mojżesza. Zanim pójdziesz do Faraona, masz przekonać najpierw twoich własnych braci, starszych Izraela, tutaj w tym przypadku. Tego właśnie obawiał się Mojżesz. To wymagało wiary, to wymagało zaufania ze strony Żydów. Wiary i zaufania być może również i tych, którzy pamiętali jeszcze wydarzenia sprzed 40 lat. Naszym polskim językiem powiedzielibyśmy: do czego znowu się mieszasz? Już raz próbowałeś, Pan Bóg nie pobłogosławił ci w tym czynie. Musiałeś uciekać, teraz wystawiasz nas na dodatkowe doświadczenia. Ale Jezus z Nazaretu, wzgardzony i poniżony, odrzucony przez własnych swoich braci, mówiąc o swoim powrocie, również tak jakby wspominał o tych trudnościach, mówiąc, że w czasie jego wtórej obecności będą również tacy, którzy będą tak pytali. I sam Pan to powiedział: czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Słowa z Ewangelii Łukasza, 18 rozdział i 8 werset. Ten sam problem do rozwiązania. Tak jak Mojżesz nie oczekiwał wiary w Niego przez inne narody, tak i nasz Pan nie oczekiwał znalezienia wiary przy Jego wtórej obecności pośród narodów i religii pogańskich, ale oczekiwał znalezienia wiary pośród narodów i religii chrześcijańskich. Pan oczekiwał i zawsze oczekuje wiary w Niego, szczególnie od swego wybranego ludu. Jak trudno znaleźć jest dzisiaj wiarę, prawdziwą wiarę, żywą wiarę. Jak trudno jest znaleźć wiarę w prawdziwą misję Jezusa. Jak trudno znaleźć czasami nawet i wiarę w samego Stwórcę, naszego Pana Boga. aby temu zapobiec, aby uwiarygodnić, aby dać Mojżeszowi pewne argumenty, Pan Bóg dał 3 znaki, którymi miał on przekonać swoich własnych braci, że teraz właśnie nadszedł już czas, właściwy moment buntu, że nadszedł moment ich oswobodzenia. Moment wybrany przez Boga. Jak bardzo ważnym jest, aby wybrać odpowiedni moment. Niedawno Polska obchodziła w sposób dosyć huczny i medialny, możemy powiedzieć, rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I często podkreślano, jak trudno było im zadecydować, czy teraz jest ten właściwy moment. Bracia, którzy interesują się historią, wiedzą, jak było w Warszawie, jaka była sytuacja, że wydawało się, że wojska radzieckie, które stały już po drugiej stronie Wisły, że to jest tylko kwestia czasu, bardzo bliska, a to powstanie powiedzie się. Nie jest naszą rzeczą osądzać, to są sprawy historyków, ale jak trudno jest wybrać właściwy moment. Ale tutaj moment wybrał sam Pan Bóg i ten moment na pewno był bardzo dobrze wybrany. I myślę również, że pozafiguralny Mojżesz, nasz Pan Jezus Chrystus użył i nadal używa również podobnych znaków w stosunku do wybranych. Używa tych znaków w stosunku do wybranych po to, aby wzmocnić ich wiarę i doprowadzić do skompletowania Kościoła, a z kolei skompletowanie Kościoła jest czymś niezbędnym, aby wyzwolić całą ludzkość spod władzy szatana. I to oswobodzenie nie będzie możliwe, dopóki Kościół nie będzie skompletowany. Zanim zastanowimy się nad szczegółami tych 3 znaków, spróbujmy najpierw wytłumaczyć, czym jest biblijny znak. Słowo znak. Hebrajskie słowo tła, tłumaczone najczęściej jako znak, ma również znaczenie jako cud, ma również znaczenie jako pamiątka, jako świadectwo, jako coś nadzwyczajnego. Często tłumaczone jest na słowo symbol, na znak rozpoznawczy i tak dalej. Takim znakiem, drodzy braterstwo, była tęcza. Pamiętacie, że Bóg po potopie dał znak, o czym czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 9 rozdział, a 13 werset, z braku czasu nie będziemy odczytywać tych wersetów, ale to słowo użyte jest, że tęcza została dana jako znak przymierza między Bogiem a ziemią, że Bóg już nigdy nie będzie karał ziemi takim potopem. Takim znakiem, to samo słowo znak, jest użyte przy tłumaczeniu, że obrzezanie mężczyzn miało również być znakiem przymierza, o czym mówi pierwsza Księga Mojżeszowa, 17 rozdział, a 11 werset. Tam znowu obrzezka miała być znakiem przymierza między Bogiem a Jego ludem. Innym znakiem, a takich znaków, braterstwo, w Piśmie Świętym znajdziemy bardzo wiele, tak w Nowym, jak i Starym Testamencie, ale wspomnę jeszcze o jednym, bardzo ważnym znaku z Księgi Izajasza, 7 rozdział, a 14 werset. Znak, który często wspominamy w grudniu, kiedy chrześcijaństwo obchodzi Dzień Narodzenia Pańskiego. Znak, który dany był Achazowi, królowi judzkiemu. Oto Panna pocznie i porodzi syna. Też znak, cudowny znak, którego nawet król nie chciał, ale Pan z własnej inicjatywy dał temu królowi, jak i całemu narodowi. Pamiętamy o znaku Kaina, pamiętamy o znaku Jonaszowym i tak jak wspomniałem, wiele wersetów w Piśmie Świętym, w wielu wersetach użyte jest to słowo hebrajskie, słowo znak. Zanim jeszcze Mojżesz prosił Pana Boga o pomoc w przekonaniu swoich własnych braci, sam Pan Bóg z własnej inicjatywy zaproponował Mojżeszowi jeszcze inny, osobny znak dla Mojżesza. I dlatego w moim tytule wspomniałem o 4 znaku. Bardzo rzadko się wspomina o tym 4 znaku. Było powiedziane, że dane było Mojżeszowi 3 znaki, ale jest wspomniany i znak, który Pan Bóg dał Mojżeszowi, o którym wspomina druga księga Mojżeszowa, 3 rozdział, 12 werset, gdzie czytamy: i powiedział Pan Bóg: będę z tobą, a to będzie znakiem dla ciebie, znakiem, że ja cię posłałem, gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, służyć będziecie Bogu na tej górze. Gdy wyprowadzisz lud z Egiptu, będziecie służyć na tej górze i to będzie znakiem dla ciebie. Drodzy braterstwo, dla Mojżesza był to bardzo ważny znak, ale znak oddalony w czasie. Miał on się dopiero wypełnić po wyjściu narodu z Egiptu. Wiemy, że mniej więcej po 50 dniach od opuszczenia Egiptu naród izraelski doszedł do Góry Bożej, ale Mojżesz pragnął znaku bardziej bezpośredniego, szybszego, który mógłby przekonać ten naród, który tak często naród nazwany przez Pismo Święte krnobnego karku, twardego karku, krnobnego charakteru, który Mojżesz spodziewał się, że będzie z jego strony miał jakieś trudności. I Pan dał Mojżeszowi 3 dodatkowe znaki przeznaczone dla jego braci. A w poza Filburze, myślę, braterstwo, znaki przeznaczone i dla nas. Chciałbym, braterstwo, już z góry niejako przeprosić, że wytłumaczenie tych 3 znaków jest często różnie tłumaczone i różnie komentowane przez biblistów, przez braci również. I moje sugestie czy moje propozycje mogą braterstwa wszystkich może nie zadowolić, ale czas i okoliczności nie pozwalają, aby rozwinąć może innych interpretacji. Jeżeli ktoś wyjdzie, że tak powiem, z pewnym niedosytem po moim wykładzie, to już z góry przepraszam. Pierwszy znak, drodzy braterstwo, mamy zapisany w drugiej księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, przeczytamy od 1 do 5 wersetu. A na to odezwał się Mojżesz i rzekł: a jeśli mi nie uwierzą i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą: Pan nie objawił się tobie? A Pan rzekł do niego: co trzymasz w ręku twoim? A on odpowiedział: laskę. I rzekł: rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża, Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza: wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on, wąż, zamienił się znowu w rękę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich i Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Laska zamienia się w węża, po uchwyceniu za ogon zamienia się z powrotem w laskę. Laska pasterska, narzędzie pomocnicze pasterza. To narzędzie, które pomagało jemu w chodzeniu po górach, po skałach. Narzędzie, które służyło pasterzowi do obrony przed dzikim zwierzem, ale również narzędzie, które ułatwiało prowadzenie owiec, prowadzenie stada. Niektóre komentarze podają, że ta laska była często zaopatrzona w płaską końcówkę, tworzącą niejako małą łopatkę. Pasterz mógł nabrać trochę ziemi i tą łopatką rzucić grudkę ziemi nie w owce, ale właśnie przed jakąś nieostrożną owcą, aby ona powróciła do stada, aby sprowadzić ją z powrotem do stada i na odpowiednią drogę. Laska w języku biblijnym jest symbolem władzy, jest symbolem pewnego autorytetu. Tak jak pasterz miał władzę nad całym stadem, tak też laska w języku biblijnym, jak wspomnieliśmy, jest symbolem władzy. Wąż, drodzy braterstwo, jest symbolem grzechu, jest symbolem kłamstwa, jest symbolem pokusy i wydaje nam się, że ta właśnie władza posiadana przez naszego Pana Boga na jakiś czas została rzuconą na ziemię. W zetknięciu z grzesznym, słabym, nazwijmy językiem biblijnym, glinianym człowiekiem, w zetknięciu z tym glinianym człowiekiem laska zamieniła się w węża. Szatan i zło zaczęło panować nad światem i nad człowiekiem. szatan jako książę tego świata, jako ojciec kłamstwa, kusiciel z ogrodu Eden, wykorzystał tę sytuację, wykorzystał ją, możemy powiedzieć, do maksimum. Pod jego władzą cała ziemia przedstawiająca zorganizowane społeczeństwo i ludzką organizację, ta ziemia stała się zła, grzeszna. Cała ta ziemia odsunęła się od Boga. Wąż, tak jak było mu powiedziane w przekleństwie wspomnianym w pierwszej księdze Mojżeszowej, 3 rozdział, 14 werset, że będziesz się czołgał, pełzał i będziesz się żywił prochem, tak jak było to powiedziane po zwiedzeniu Adama i Ewy, żywił się tym prochem, pożerał w cudzysłowie ludzi, ludzkie systemy, pozostawiając po sobie cierpienie, choroby i śmierć. Wąż, jako to zwierzę, często wąż jadowity, niebezpieczny dla człowieka, niebezpieczny dla innych zwierząt, był zawsze symbolem przeciwnika Bożego. To on, szatan, w przypływie pychy i ambicji zapragnął stać się równym Najwyższemu, o czym czytamy symbolicznie zapisane w słowach proroka Izajasza, 14 rozdział, 13 i 14 werset. Państwo bardzo dobrze znają te wersety. I tak jak Mojżesz uciekał przed tym wężem, tak i Pan Jezus musiał pieczołowicie unikać zasadzek szatana. Widoczne to było nie tylko na górze pokuszenia, ale i w całym poświęconym życiu naszego Pana. Musiał unikać zasadzek szatana. Według planu Bożego jednak taka sytuacja nie miała trwać wiecznie. Posłany przez niego pozafiguralny Mojżesz miał uchwycić węża, miał zapanować nad złem, miał przywrócić na ziemi boski autorytet, od której obecności poprzez światło prawdy ta zgubna działalność szatana jest ograniczaną i wyprowadzaną na światło dzienne. Grzech szatana, pokusy szatana zostały wyprowadzone na światło dzienne. Prawda o grzechu została zrozumianą i wiele osób, naszych braci i sióstr, przyczyniło się również do tego, aby zdemaskować zło, aby obalić kłamstwo, aby obalić średniowieczne zabobony, aby obalić fałszywe doktryny, aby położyć kres temu strachowi przed piekłem i czyśćcem. Głosili oni obecność tego nowego, odważnego Mojżesza, który przyszedł, aby uchwycić węża, aby związać go i zaprowadzić znowu władzę i autorytet Najwyższego. Uchwycić węża za ogon wymaga dużej odwagi, wyczucia odpowiedniego momentu, ale nazwalibyśmy to i pewnej zręczności. Ten gest źle wykonany w nieodpowiednim momencie może źle się skończyć dla każdego śmiałka. Jezus również świadomy był tych niebezpieczeństw. I Jezus nigdy nie lekceważył swego przeciwnika, jak i zachęca nas, abyśmy go nigdy nie lekceważyli. Na końcu jego misji, na końcu tysiąclecia, szatan i wszelkie zło zostaną zniszczone z powierzchni ziemi, a pozostanie o nich tylko pamięć i przestroga dla ludzi i dla aniołów. Drugi znak, ręka pokryta trądem, wspomniana jest w następnych wersetach. Odczytamy je, drodzy braterstwo. Druga Księga Mojżeszowa, 4 rozdział, 6 i 7 werset. Rzekł Pan jeszcze do niego: włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł: włóż znowu rękę swoją w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu czysta jak reszta ciała. Ręka, drodzy braterstwo, jest symbolem mocy, jest symbolem siły, jest również symbolem służby. To rękoma pracujemy na chleb, to rękoma symbolicznie pracujemy również w pracy pańskiej. Trąd jest symbolem grzechu ludzkiego. Człowiek został na początku dzieła Bożego stworzony jako istota czysta, jako istota doskonała. Został on umieszczony w raju, aby go uprawiać i aby go strzec. Był doskonałym stworzeniem Bożym, a zarazem był i sługą Bożym, któremu powierzono pewną pracę. Był on tą ręką Bożą, która wkrótce przez skalanie się grzechem została pokryta symbolicznym trądem. Przez tysiące lat ta trudna do wyleczenia i zaraźliwa choroba grzechu panowała pośród całej ludzkości. To dzięki okupowej ofierze Chrystusa, gdy zasługi Chrystusa zostaną zastosowane za całą ludzkość, wtedy i cała ludzkość zostanie uleczona z grzechu i doprowadzona do doskonałości i harmonii z Bogiem. Ale już wcześniej, przez wiarę i uczynki, można być oczyszczonym od grzechu, symbolicznie zostać usprawiedliwionym przed obliczem naszego Ojca Niebieskiego. Włożenie trędowatej ręki w zanadrze, czyli za ubranie, i wyjęcie jej w tej samej ręki czystej i uzdrowionej może również przedstawiać właśnie dzieło usprawiedliwienia. To przykrycie naszych grzechów. Szatą usprawiedliwienia, to przykrycie pozwala nam zbliżyć się do Boga, a nawet więcej, nazywać Go naszym Ojcem. Jak wiemy, grzesznik nie mógłby bezpośrednio mieć kontaktu, gdyby nie przypisana doskonałość, przypisana przez naszego drogiego Zbawiciela. Tę szatę oferuje nam właśnie Chrystus Pan. To On usprawiedliwia i dopisuje nam ze swojej zasługi brakujące nam części do wymaganej doskonałości. Często to bracia pokazują w sposób matematyczny, procentowo, że dopisuje nam te brakujące procenty, aby ta liczba 100%, całość, doskonałość była wypełniona. I dzięki temu usprawiedliwieniu wierni pańscy pozbywają się trądu, są już dzisiaj uważani za czystych. Od której obecności Jezusa rozpoczęła się praca nad ujawnianiem grzechu. Grzech i zakłamanie symbolicznego Babilonu zostały wyprowadzone na jaw i w dużej mierze potępione nawet przez dzisiejsze społeczeństwo. Jest to pierwszy i było to pierwszym i koniecznym krokiem do zniszczenia zła, aby ludzkość i różne grzeszne systemy zdały sobie sprawę z ich trądu, aby systemy te zostały osądzone, zburzone, a człowiek grzesznik, aby zapragnął uleczenia, aby zapragnął oczyszczenia. To Chrystus rozpoczął tę pracę oczyszczenia i On jedynie może rozwiązać wszystkie problemy nagromadzone i nawarstwione przez człowieka. Dzisiaj, kiedy patrzymy na różne problemy, problemy naprawdę bardzo trudne, które byłoby nam nawet bardzo trudno rozwiązać. I często dziękujemy w modlitwach naszemu Panu i Ojcu Niebieskiemu, że przewidział w swoim planie taki czas, że te wszystkie problemy zostaną rozwiązane. Że dzieci nie będą musiały wyjeżdżać gdzieś za granicę, aby szukać pracy. Że to, co nazywamy zanieczyszczeniem, które w tej chwili grozi całej ziemi, to, z czym ludzie dzisiaj nie potrafią sobie, ocieplenie klimatu, zmiany klimatu, to, co dotknęło i Polskę, czy różne powodzie, czy różne huragany, coś, czego nie było widać, czy historia tego nie zanotowała, albo bardzo rzadkie przypadki, widzimy, że następują pewne zmiany. Nie wiadomo, w jakim procencie człowiek jest temu winien, ale widzimy, że te problemy z klimatem, problemy z zanieczyszczeniem są problemem tak trudnym, że nawet i najmądrzejsi ludzie tego świata nie widzą specjalnie jakiegoś lekarstwa. Ale zdajemy sobie sprawę, że czy to problem bezrobocia, czy zanieczyszczenia powietrza, czy upadku moralnego człowieka, że te wszystkie problemy, nad którymi dzisiaj lud Boży, tak jak kiedyś Lot, trapił się tym, możemy być wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu i możemy być pewni, że nasz Pan te wszystkie problemy potrafi rozwiązać. Kiedy Jego dzieło, dzieło całego tysiąca lat zostanie dokończone, człowiek na nowo stanie się sługą Boga, czystym jak Adam przed zgrzeszeniem. Drodzy braterstwo, czas szybko ucieka. Przejdźmy do trzeciego znaku. Znaku, który możemy powiedzieć jest znakiem bardzo trudnym. Druga Księga Mojżeszowa, 4:8-9. Czytamy tak. A jeśli ci nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. No, gdybyśmy sięgnęli po inne tłumaczenia, zdaje się, że tam słowo Nil nie występuje. Zaczerpniesz wody z rzek. Jest to znak, jak wspomnieliśmy, trudny do wytłumaczenia i w odczytanych wersetach dwa pierwsze znaki różniły się dosyć mocno od trzeciego, choćby tylko tym, że powróciły te znaki do pierwotnego stanu. Laska zamieniona w węża zamieniła się z powrotem w laskę. Ręka chora zamieniła się z powrotem w zdrową rękę. Tutaj przynajmniej Pismo Święte nam nie mówi, że ta krew zamieniła się z powrotem w wodę. Ale zanim jeszcze przejdziemy do tego, chciałbym zwrócić braterstwu uwagę na ten 8. werset. Jeśli nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku. Drodzy braterstwo, w tłumaczeniu Biblii Gdańskiej ten werset brzmi: a jeśli nie uwierzą i nie usłuchają głosu znaku pierwszego, wtedy uwierzą głosowi znaku pośredniego. Głos pierwszego znaku, głos drugiego znaku. To tak, jakby te znaki nie miały być zobaczone oczyma wiary, ale usłyszane uszami wiary. Ten głos, który miał być usłyszany, to samo słowo użyte, które jest użyte w wersecie 9. To miał być jak głos Mojżesza. Jeśli nie usłuchają Twojego głosu, to zaczerpniesz wodę z rzeki i wylejesz ją na ziemię. Jeśli nie usłuchają głosu pierwszego znaku, nie usłuchają głosu drugiego znaku. Drodzy braterstwo, wiara, ta szczera wiara, silna, poparta uczynkami, jest w Nowym Testamencie uważana jako dar Ducha Świętego. I aby wypracować w sobie tę wiarę, musimy najpierw wypracować w sobie cierpliwość i chęć słuchania. Mówimy często, że do rozwoju naszego wzroku duchowego, ale pamiętajmy również, jak ważnym jest nasz słuch. Brat zacytował dzisiaj w poprzednim już wykładzie słowa z listu do Rzymian, 10:13-17, jest podkreślona właśnie ta cecha, abyśmy nauczyli się słuchać. Może odczytajmy tylko werset 17. List apostoła Pawła do Rzymian, 10, a odczytamy tylko werset 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I dzisiaj werset, który mamy tutaj przed nami: błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą Go. Myślę, że znaleźlibyśmy jeszcze wiele wersetów, które podkreślają, jak ważne jest słuchanie. Moglibyśmy popatrzeć to z punktu widzenia z przeszłości, że mało kto umiał czytać i prawda rozszerzała się przez słuchanie. Na jedno kazanie apostoła potrafiło uwierzyć naraz 5000 osób. Drodzy braterstwo, nasi dziadkowie słuchali, ale dużo czytali też. Bardzo dużo czytali. Nasi ojcowie jeszcze czytali. My już mniej. Nasze dzieci, z przykrością możemy powiedzieć, że nie lubią czytać. Słowo pisane jest trudniejsze do odebrania, jak słowo słuchane. Ale mamy okazję uczestniczyć na wielu konwencjach, gdzie możemy słuchać Słowa Bożego. Mamy inne środki, nowoczesne środki. Bracia we Francji też bardzo korzystają z wykładów, które są na stronach internetowych, ze wszystkich konwencji, albo prawie wszystkie wykłady możemy wysłuchać, może z pewnym opóźnieniem, ale jest to również dla nas błogosławieństwem. Więc korzystajmy z tego słowa słuchanego. Ja również zachęcam jeszcze wszystkich, którzy mają cierpliwość, abyśmy jak najwięcej czytali, a mamy bogatą literaturę nawet w języku polskim. Mogę jeszcze wspomnieć tylko w nawiasie, że tej literatury w języku polskim jest dużo więcej niż mają bracia w języku francuskim. Ja osobiście dużo więcej korzystam z polskiej literatury i jest ona naprawdę bardzo bogata. Wiara jest ze słuchania. Mamy więc patrzeć, wypatrywać tych znaków, ale również słuchać tych dwóch pierwszych znaków. Ten trzeci znak miał być użyty dopiero wtedy, gdy dwa pierwsze jakby nie poskutkowały. Zaczerpniesz wody z rzeki i wylejesz ją na ziemię, a woda ta zamieni się w krew. Zauważmy, drodzy braterstwo, że w Piśmie Świętym również i krew Abla wołała do Boga, o czym mamy słowa zapisane w pierwszej księdze Mojżeszowej, 4:10. Po tym pierwszym morderstwie zanotowanym w Piśmie Świętym krew wołała do Boga. Krew Chrystusa może nie woła, ale przemawia. Przemawia lepiej od krwi Ablowej, o czym czytamy w liście do Hebrajczyków, 12:24. A więc jest głos. Głos, który mamy usłyszeć. Jak miał więc przemówić ten trzeci znak? Drodzy braterstwo, woda jest symbolem prawdy. Sucha ziemia jest, jak wspomnieliśmy, symbolem zorganizowanego społeczeństwa zorganizowanego przez ludzi. Bardzo często wylanie wody na ziemię jest znakiem błogosławieństwa. To woda, deszcz, rosa przynosiła lepsze plony, pozwalała wzrost i dobre zbiory. W tym przypadku, drodzy braterstwo, wydaje się, że jest troszeczkę inaczej. Woda w kontakcie z ziemią zamienia się w coś, co nie daje wzrostu, zamienia się w coś, co bardzo szybko zamienia się w coś odpychającego, zamienia się w coś, w jakąś zgniliznę. Dlatego trzeci znak, jak wspomnieliśmy, różni się od dwóch pierwszych. Prawda, jeżeli woda przedstawia prawdę, a prawda wylana w sposób symboliczny na ziemię, w czasie, w której obecności pańskiej została zobaczona, postrzegana przez ludzi jako coś bardzo odpychającego. Przez społeczeństwa została uznana jako coś bardzo brzydkiego, nieczystego. To, co było nazwane dobrą nowiną, dobrym, wesołą nowiną, Ewangelią, zostało to, co miało przynieść ulgę i pocieszenie, co miało przynieść ulgę dla całej ludzkości, zostało uznane jako element wsteczny, jako element średniowieczny, element niedobry i poniżany. To wszystko, co związane jest z religią, to wszystko, co uważane jest z pewnym życiem duchowym, uważane było w systemie komunistycznym jako opium narodów, uważane jest w wielu państwach jako działalność sekciarska, jako coś, co już przeminęło. Nam, drodzy braterstwo, wydaje się, jesteśmy przekonani, że jest inaczej. I tak jak kiedy przejeżdżamy drogą, widzimy jakiś wypadek, ludzkość cała jest, taka jest tendencja ludzi, że wypadek to ich interesuje. Chcieliby się nawet zatrzymać, prowokując inne wypadki, patrzeć, że to jest coś widowiskowego. Zatrzymają się na chwilę, kiedy zobaczą krew. Ludzie jednak z pokorą odwracają głowę, albo czasem z pewnym niesmakiem odwracają głowę. Krew nie była nigdy przyjemną dla człowieka. Tak samo krew stwarza uczucie jakiegoś strachu i prawda, która jest niezrozumiałą, też jest odpychaną, ponieważ w społeczeństwie, w ludziach, często w myślących ludziach, sprawia wrażenie strachu. Stawia ich przed odpowiedzialnością. Jeżeli ja zrozumiem, będę odpowiedzialny przed Bogiem. Dlatego, drodzy braterstwo, w wielu społeczeństwach, a takim jest, charakteryzuje się społeczeństwo francuskie, że wiele ludzi zrozumiało, że prawda nie jest w Babilonie, że prawda nie jest w kościołach katolickich, nawet protestanckich, z tych kościołów wyszli, ale boją się kontaktu z prawdą, boją się kontaktu z Biblią, boją się kontaktu z prawdziwym Słowem Bożym, aby nie mieć na sobie tej odpowiedzialności. Drodzy braterstwo, kiedy przypomnimy słowa proroctwa zacytowane w Dniu Zielonych Świątek z Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, 19 i 20 werset, apostoł zacytował słowa, odczytajmy może lepiej te wersety, Dzieje Apostolskie, 2 rozdział, 19 i 20 werset. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Kazanie Piotra w dniu zesłania Ducha Świętego już wspominało, że w tych ostatecznych dniach miała ukazać się również symboliczna krew. Krew i ogień na ziemi, księżyc również zamieniony w krew. Księżyc jako symbol prawa mojżeszowego, jako symbol religii żydowskiej, również miał być uważany przez jako coś nieczystego i coś odpychającego. Ludzie, którzy chcieliby czytać Pismo Święte jak zwykłą książkę, bardzo szybko, kiedy dochodzą do ofiar mojżeszowych, kiedy patrzą na tysiące ofiar, które były składane i za czasów Mojżesza, i za czasów Salomona, wspominają, uważają tą religię jako coś, jako horror, jako wielkie barbarzyństwo. Nie rozumieją, że za tymi ofiarami kryją się pewne piękne prawdy mówiące właśnie o uwielbieniu Pana Boga, o modlitwie, o tych ofiarach, które wierni pańscy mogą składać, że to były symbole, że to były cienie przyszłych dóbr. Nawet i krew naszego Pana wylana, przelana na krzyżu została przez większość ludzkości uznana jako coś niepotrzebnego, coś brzydkiego i podeptana. Ta krew została bez żadnych skrupułów. Być może, że ta krew może również przedstawiać szczególne doświadczenia dla Kościoła. Tak jak ścięcie Jana Chrzciciela przedstawiało trudności, które spodziewamy się, że mogą przyjść na Kościół, tak i tutaj w trzecim znaku możemy domyślać się, że jedno z wytłumaczeń również może być i takie, że te chwile spokoju, chwile, które, z których dzisiaj korzystamy, mogą zakończyć się, a kiedyś mogą nadejść jeszcze trudne chwile przeciwności. Może to być również i próbą dla tych właśnie wahających się, że może to być próbą, która oddzieli maluczkie stadko od wielkiego grona. Czas pokaże, ale i dzisiaj widzimy, drodzy braterstwo, wypełniające się znaki. Może wkrótce jeszcze zaglądnijmy do dalszej historii. Przeczytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, 4 rozdział, 29 i 31 werset, do 31 wersetu. 4 rozdział, od 29 wersetu czytamy. Potem poszedł Mojżesz z Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela. Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. I gdy słyszeli, że Pan ujął się nad synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Drodzy braterstwo, stał się cud. Lud uwierzył. Za pomocą tych znaków, dwóch, nie wiemy czy trzech znaków, oni uwierzyli. To nie zaprzeczyło temu, że za parę dni znowu narzekali i sprzeciwiali się Mojżeszowi i Aaronowi, ale wtedy myślę, że szczerze uwierzyli. Drodzy braterstwo, jak znamy z historii biblijnej, żądanie uwolnienia ludzkości, uwolnienia narodu izraelskiego doprowadziło do pogorszenia ich sytuacji. Tak samo i dzisiaj wiele osób zadaje sobie pytanie, dlaczego wtóra obecność Chrystusa, jego żądania uwolnienia całej ludzkości spotkały się z pogorszeniem sytuacji całej ludzkości. Wydaje mi się, że właśnie daliśmy odpowiedź temu, że im więcej zbliża się ten czas, im więcej te wołania stają się silne, im więcej szatan, ten figuralny faraon w Egipcie widzi, że nadchodzi ten czas, tym bardziej sprzeciwia się i używa różnych środków, aby nie dopuścić do wyjścia, do uwolnienia całej ludzkości. On ustąpi. Będzie musiał ustąpić pod wielką mocą Bożą, ale dopiero po 10 plagze. Często, kiedy zastanawiamy się nad tymi znakami, nie mylmy, drodzy braterstwo, z plagami. Niektóre plagi były też podobne, tam też była krew, tam też były wąż, ale drodzy braterstwo, jak wspomnieliśmy, wierzymy, że nasz Pan w czasie wtórej obecności, drugiej obecności rozpoczął to dzieło i dzieło to doprowadzi do końca. I również wypełni, drodzy się braterstwo, i ten czwarty znak. Ten, o którym wspomnieliśmy, dany Mojżeszowi, że lud ten będzie służył na górze, że będzie służył Bogu na tej górze, która przedstawia Królestwo Boże, a które tak pięknie opisał Izajasz w drugim rozdziale, a w trzecim wersecie. Również, drodzy braterstwo, znamy na pamięć te wersety, ale przeczytajmy. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył duch swoich, abyśmy chodzili jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimy. Pójdą narody na tą górę, pójdą narody do Pana. Będzie to znakiem, szczególnym znakiem dla uwielbionego już Kościoła, powiemy, a my tutaj modlimy się o tę chwilę, aby to Królestwo przyszło jak najszybciej, abyśmy wytrwali, abyśmy zostali nagrodzeni. I moim apelem, drodzy braterstwo, moim życzeniem jest, abyśmy wszyscy badali nie tylko Nowy Testament, ale i Stary Testament, abyśmy badali i zastanawiali się nad tymi pięknymi figurami, nad tymi pięknymi równoległościami, abyśmy badali proroctwa, aby to dopomogło nam do odnalezienia się, abyśmy mogli zrozumieć, czego Pan od nas żąda dzisiaj, jaka jest nasza misja do wypełnienia, abyśmy byli wierni Słowu Pańskiemu, wierni naszemu zaangażowaniu, czego wszystkiego braterstwu życzę, jak i sam pragnę. Amen.